Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek przypomniał, że trzeba słuchać głosu Jezusa, a nie wróżek i jasnowidzów. Nie milkną echa papieskiej podróży na Lesbos. Szef Caritas Internationalis wskazuje, że papież potrząsnął tam sumieniem świata. Z kolei kardynał Velio podkreśla, że Europa musi w końcu zrozumieć sens papieskich gestów skierowanych do uchodźców. Witam 18 kwietnia i zapraszam na aktualności. Kto słucha głosu Jezusa i idzie za nim, nigdy nie zbłądzi, mówił Franciszek na mszy w kaplicy swej watykańskiej rezydencji. W homilii odniósł się do tego, co Jezus mówi o sobie jako dobrym pasterzu i jedynej bramie. W tym kontekście ostrzegł też przed wróżkami i jasnowidzami, którzy sprowadzają nas na błędne drogi.
Chi segue Gesù non sbaglia.
Kto idzie za Jezusem, nie błądzi. Ależ Ojcze, powie ktoś, przecież wszystko jest tak złożone. Tak często nie jest dla mnie jasne, jak postąpić. Polecono mi pewnego jasnowidza i poszedłem do niego. Poszedłem do wróżki, która wróżyła z kart. Jeśli robisz takie rzeczy, to nie idziesz za Jezusem. Idziesz za kimś innym, kto wskazuje ci inne drogi, prowadzące gdzie indziej. To Jezus naprzedzie wskazuje nam drogę. Nikt inny nie może tego zrobić. Jezus nas ostrzegał. Przyjdą inni, którzy powiedzą, że droga Mesjasza jest tu czy tam. Nie słuchajcie tego. Drogą jestem ja. Jezus jest bramą i drogą. Jeśli idziemy za Nim, nie zbłądzimy.
Europa powinna uważnie wsłuchać się w przesłanie, które popłynęło z Lesbos. Musi też w końcu zrozumieć sens papieskich gestów. W tym duchu sobotnią wizytę papieża Franciszka na tej greckiej wyspie komentuje kardynał Antonio Maria Velio. Zauważa jednocześnie, że kolejna tragedia na Morzu Śródziemnym, w której śmierć poniosło dziś najprawdopodobniej 400 uchodźców, jasno pokazuje światu pilność papieskiego orędzia o konieczności rozwiązania tego wielkiego kryzysu humanitarnego.
Przewodniczący papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących zauważa, że Franciszek jest praktycznie jedynym światowym liderem, tak zdecydowanie upominającym się o prawa uchodźców i stającym się ich głosem. Już na Lampedusie wybrzmiało jego wołanie o solidarność. Teraz z mocą przypomniał, że migranci to nie liczby, tylko konkretni ludzie, pokazując tym samym, że rozwiązanie kryzysu humanitarnego też musi mieć ludzką twarz. A nie są nią kolejno wznoszone mury, mówi kardynał Velio. Zauważa zarazem, że rezultatem zamknięcia szlaku bałkańskiego jest wzmożony ruch na Morzu Śródziemnym, a efekt tego to kolejna tragedia z udziałem niewinnych ludzi.
Swą podróżą na Lesbos Franciszek chciał okazać bliskość uchodźcom, a jednocześnie potrząsnąć sumieniem świata i pomóc mu pokonać lęk przed obcym. Ten aspekt humanitarnej wizyty papieża, jak też jego spotkania z uchodźcami i niosącymi im pomoc Grekami, akcentuje przewodniczący Caritas Internationalis. Kardynał Louis Tagle zauważa, że Ojciec Święty pokazał światu zapomnianą prawdę, iż uchodźcy są takimi samymi ludźmi jak każdy z nas. Filipiński duchowny podkreśla zarazem, że zabierając ze sobą do Rzymu 3 syryjskie rodziny, Franciszek uwypuklił rodzinny wymiar tego największego kryzysu humanitarnego od czasów II wojny światowej. Franciszek wyciąga rękę do wszystkich rodzin, niezależnie od tego, gdzie żyją i w jakiej sytuacji się znajdują. Ten dokument niesie pociechę i nadzieję rodzinom w kryzysie, ale jednocześnie wyznacza wyraźny kierunek tym, którzy dobrze się mają. W ten sposób papieską adhortację apostolską komentuje Marian Glendon, była ambasador USA przy Stolicy Apostolskiej, a zarazem żona, matka i babcia. Wskazuje, że Amoris Laetitia jasno pokazuje, iż instytucja małżeństwa na całym świecie przeżywa poważne trudności i potrzebuje konkretnego wsparcia. Zwraca też uwagę, że chrześcijańskie przesłanie o małżeństwie i rodzinie jest coraz bardziej kontestowane przez współczesną kulturę.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Księża, tak jak i każdy z nas, potrzebują duchowego wsparcia i pamięci w modlitwie. Do takich wspólnotowych działań zachęca apostolat Margaretka. Jaka jest jego istota i jaka potrzeba? Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo z rozmowy Anny Opasiak z Radia R z koordynatorem zespołów apostolatu Jerzym Datą.
No i rozmawiamy o idei tego apostolatu, możliwościach włączenia się w te działania. Modlitwą, duchową opieką księży zajmuje się apostolat Margaretka. Można włączać się w taką modlitwę indywidualnie, można wspólnotowo. Właśnie to apostolstwo zachęca do tej wspólnotowej modlitwy, prawda?
Tak. To jest modlitwa wspólnotowa, która polega mniej więcej na tym, że obiera się jeden dzień w tygodniu i podejmuje się modlitwę za danego kapłana. To w miarę krótka, bo trwa 7 minut.
No właśnie, a będziemy mówić, jak to w szczegółach dokładnie wygląda i też Państwa zachęcać do włączenia się właśnie w takie modlitwy, ale na początku zapytałabym, dlaczego według Pana warto i dlaczego Pan podjął się takich działań?
Ja podjąłem się działań dlatego, że jeżeli się dowiedziałem o takim apostolacie, uważałem, że modlitwą trzeba objąć księży. Dlaczego? Dlatego, że wiele razy człowiek się zwraca do księży z różnymi sprawami, z różnymi rzeczami i prosi się księży o modlitwę. I bardzo mnie zachęcił do tego Jan Paweł II, który właśnie prosił o modlitwę, żeby wierni się modlili za niego. I jeżeli dowiedziałem się o tym apostolacie Margaretka, po prostu to mnie bardzo zainteresowało, skąd to się wzięło, jak to działa i w ogóle jak to przebiega. No więc postanowiłem w swojej parafii taką grupę zorganizować.
W Żabiej Woli tutaj.
W Żabiej Woli, tak, w Żabiej Woli. No i nie jest to proste. Ja może będę tłumaczył od takiej strony praktycznej, że to nie jest proste, żeby coś takiego zrobić. Bo po pierwsze trzeba znaleźć księdza, pytać księdza, czy ksiądz chce, żeby taką modlitwą go objąć. A druga sprawa to jest znalezienie tych 7 osób. I to jest takie szukanie trochę igły w stogu siana, dlatego że no niby wydaje się, że ktoś chodzi do kościoła, niby jest wierzący, a człowiek idzie, pyta, no i okazuje się, że
nie chcemy modlić się za księży.
Nie chce podjąć tego trudu. Chociaż uważam, że to nie jest trud. Największym trudem jest chyba to zapamiętanie jednego dnia w tygodniu, który się obiera i przed Najświętszym Sakramentem składa się przyrzeczenie.
No właśnie, to powiedzmy, jak działa taka wspólnota, a taki apostolat w zasadzie, jak działa taka grupa?
Już jeżeli zbierzemy te 7 osób, które zechcą się podjąć modlitwy za danego kapłana, no zgłaszamy się do kapłana, że jesteśmy gotowi do podjęcia tej modlitwy. No i wtedy obieramy sobie dzień, w którym złożymy przyrzeczenie Panu Bogu, że do końca życia swojego, nie kapłana, tylko swojego, będziemy się modlić. Natomiast jeżeli ktoś umiera z danego kręgu 7 osób, to uważamy, że jest to obsuwanie świętych i że modlitwa płynie z nieba i po prostu nie podejmujemy, tak jak w żywym różańcu, wymiany na następną osobę.
Ona ciągle jakby uczestniczy w tym.
Ona ciągle jakby uczestniczy. No i jeszcze według mnie jest najważniejsze to, żeby właśnie po śmierci księdza, bo my nie wiemy, gdzie dany ksiądz będzie po śmierci. Być może będzie potrzebował naszej modlitwy i wtedy jest bardzo ważne, żeby no jakiś z tej grupy prowadzącej osoba, żeby po prostu zamawiała mszę za danego księdza. Czy to będzie w rocznicę śmierci? No tak jak się za najbliższych zmarłych zamawia mszę. Także tak to mniej więcej wygląda, ten apostolat.
Czyli 7 osób, tak jak zresztą wygląda ten polny kwiatek, 7 listków, każdy, można powiedzieć, jest jednym z nich i każdy jednego dnia w tygodniu podejmuje taką modlitwę. Konieczna jest zgoda, tak, żeby ten ksiądz chciał.
Oczywiście ksiądz musi chcieć i to nawet proponowałbym, jeżeli ktoś by zaczął coś takiego robić, żeby potwierdzić, bo okazuje się, że czasami na początku ksiądz może wyrazić zgodę, a później okaże się, że z jakichś tam powodów nie będzie chciał tej modlitwy. Także to jakby musi być obopólna chęć. To nie może być taka, że ja chcę albo ksiądz chce, tylko obopólna chęć.
A mówimy, że to wspólnotowa modlitwa, ale sam, że tak powiem, akt modlitwy może odbywać się indywidualnie. To nie jest tak, że codziennie te 7 osób się zbierają w jednym miejscu.
Jak powiedziałem na wstępie, jest to modlitwa jednego dnia w tygodniu. I nikt się z nikim nie spotyka, nikt się z nikim nie zbiera, tylko w danym dniu po prostu odmawiamy tą modlitwę. Jest to do wyboru w zasadzie koronka do Bożego Miłosierdzia i koronka medjugorska. Kto tam zna te modlitwy, także nie będzie miał problemu z ich odmawianiem.
To jest takie powierzenie drugiej osoby modlitwie. Wspomniał pan jednak, że trudno zebrać taką grupę osób. Z czego to może wynikać?
Wynika to z tego, że po prostu ludzie zbyt mało na ten temat rozmawiają. Raczej każdy jest zamknięty w jakichś swoich, nazwijmy to, czterech kątach. No i dlatego jest trudno.
Ale kilka takich grup sam pan zna i powoła, jeśli tak mogę powiedzieć.
Tak, no udało mi się i ponieważ cel jest szczytny i jeżeli ktoś ma chęć podejmowania modlitwy, chęć trudu, to nie będzie miał większego problemu, żeby dane osoby znaleźć. Nawet w swoim najbliższym gronie. Uważam, że takie osoby powinny już być w jakimś apostolacie. Ja, poszukując tych osób, zwróciłem się do zelatorek w swojej parafii Żywego Różańca. No i te osoby po prostu, mając pod sobą 20 osób, pomogły mi w znalezieniu, no, w odszukaniu swoich, kto by chciał. Także to jest później już w miarę prosto. Można powiedzieć, ale czasami jest tak, że idzie się do kogoś, ktoś poleci, a później okazuje się niewypałem, bo z jakichś tam powodów ktoś nie chce podjąć tego trudu, ale proszę się nie zniechęcać, tylko podziękować, przeprosić i pójść do następnej osoby.
A można podjąć taką inicjatywę indywidualnie przecież. No na przykład każdy z nas będzie tworzył ten apostolat jednostkowo, powiedzmy, że codziennie będziemy taką modlitwę wnosić za danego księdza.
To znaczy jednostkowa. Idea tej modlitwy właśnie jest, żeby to była grupa. Mhm. Żeby to była grupa. Powiedzmy, jedna osoba może objąć nawet 7 księży, bo na poszczególne dni sobie wybierze jakiegoś tam kapłana. Z mojej praktyki wydaje mi się, że podjęcie tego trudu dla 2 księży to jest już wystarczający obowiązek w wypełnieniu tego i no wiadomo, jedni mają więcej czasu, drudzy mniej czasu, ale ktoś, kto normalnie żyje, pracuje, no jest to obowiązkiem.
No ważne, żeby po zobowiązaniu nie zaniechać tych działań.
Oczywiście, to jest, no ja uważam, że to jest przed Najświętszym Sakramentem, to nie można tego jakby sobie darować. To jest do głębszego przemyślenia, bo to nie można pójść do kogoś, zaproponować i ktoś musi mieć czas, żeby potwierdził, że chce. Są osoby, które bez namysłu podejmują, są szczęśliwe, że mogą się w to włączyć, a są osoby, które się wahają i wręcz odmawiają.
A więcej jest młodych czy osób starszych?
Raczej starszych. No ja akurat jestem w takiej grupie wiekowej, no jeszcze czynny, fizycznie pracujący, nie emeryt, ale już przedemerytalny wiek. No i w tym kręgu szukałem. Być może gdybym się obracał w kręgu młodych ludzi, to może by było inaczej. Bym zdanie zmienił. Ale z kolei też uważam z mojego punktu dotychczasowego tego apostolatu, uważam, że podejmować należy powiedzmy wiekowo. Jeżeli ksiądz jest w wieku starszym, to niech starsze osoby się modlą. Jeżeli ksiądz jest w wieku młodszym, to powinni młodsi się za niego modlić. Jakby razem wzrastać w wierze.
Proszę powiedzieć, bo to tak naprawdę chyba trzeba zachęcać do tego, żeby zostać tym koordynatorem właśnie apostolatu, bo to ta osoba zachęca innych, mobilizuje. Może tutaj...
Wydaje mi się, że to jest właściwy kierunek myślenia, dlatego że no tak jak w kołach Żywego Różańca jest zelatorka czy zelator i oni jakby dopingują, nazwijmy to, no bo chociażby zebrać na mszę za danego kapłana, no to ktoś musi to uczynić, ktoś musi pójść do księdza, żeby tą mszę zamówić, no bo powiedzmy tam po te 7 zł czy 10 zł i trzeba tą mszę zamówić, no ktoś musi być jakby taki wiodący.
No, do tego zachęcamy i też młodych ludzi, bo tak jak pan powiedział, to zresztą jest ważne, zwłaszcza, że księża są no, pośród nas, wśród nas. My oczekujemy, czy mamy pewne oczekiwania wobec nich. No, to jest taki wyraz też troski i braterstwa.
Na pewno, na pewno. I braterstwa i proszę mi wierzyć, że kapłani naprawdę potrzebują tej modlitwy. Naprawdę. Z tego, co mnie w dotychczasowej praktyce spotkało w tym temacie, to ta potrzeba modlitwy jest duża.
A sama apostolat już ma trochę lat, prawda?
Tak, już troszkę ma. Lat ja dokładnie tam nie zgłębiałem się, ile to jest, ale już trochę jest, bo to wyszło z Medjugorje. Matka Boża prosiła w swoich orędziach i powiedziała takie słowa. Powiedzcie moim drogim kapłanom, moim drogim synom, że muszą mocniej wierzyć, muszą ochraniać wiarę Kościoła. Powiedzcie moim drogim kapłanom, aby każdego dnia modlili się na różańcu. I ksiądz, który opiekował się tymi widzącymi, powiedział: mówię do was jako brat, jako ksiądz, jako spowiednik. Każdego dnia módlcie się za nas, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy skutecznie głosić wam Ewangelii. Bez modlitwy nie możemy ze czcią sprawować Eucharystii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie. Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie Kościoła.
Do tego zachęcamy. Bez względu na wiek, każdy może w tę inicjatywę się włączyć.
Oczywiście. Jeżeli ktoś by był zainteresowany tym apostolatem, ja mógłbym udostępnić swój numer telefonu, na który bym oczekiwał na SMS-y, czy tylko zwykły jakiś kontakt. Zaznaczam, że nie jestem w stanie odbierać każdego telefonu, gdyż normalnie pracuję, normalnie żyję. Ale jeżeli ktoś będzie na ten numer dzwonił, który za chwilę podam, to skontaktuję się z tymi osobami. Bardzo chętnie bym widział prośby kapłanów. Kapłani, którzy chcieliby, żeby za nich się modlić, też prosiłbym o kontakt z tym telefonem.
To podajmy, bo tutaj ważne właśnie informacje odnośnie do tego, kto i jak może się zgłaszać. Podajmy te kontakty.
To jest numer na komórkę 517 853 417. I bardzo chętnie bym pod tym numerem czekał na SMS-y. Czy wcześniej, czy później w miarę swoich możliwości na dany SMS bym odpisał. Z daną osobą, która by była głębiej zainteresowana, bym się skontaktował. I odpowiednie materiały na początek bym mógł dostarczyć.
No i też wyjaśnić, jak to działa. Bardzo dziękuję. Jerzy Data, jeden z koordynatorów apostolatu Margaretka, był dziś moim i państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przypomnę, że rozmawiała Anna Opasiak z lubelskiego Radia R. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.